Mimowoli począł myśleć o Krzysi jak o kochanym, a pokrzywdzonym stworzeniu. Zawziętość przeciw sobie samemu rosła w nim z każdą chwilą. Barbarus jestem, barbarus, powtarzał. I Krzysia całkiem pogrążyła Basia w jego myśli. Niech kto chce, bierze tę kozę, ten młyn, tę kołatkę, mówił do siebie. Nowowiejski czy diabeł, wszystko mi jedno. Gniew wzbierał w nim na Bogu ducha winną Basię, ale ani razu nie przyszło mu do głowy, że ją tym gniewem więcej może pokrzywdzić niż Krzysia udaną obojętnością. Krzysia instynktem niewieścim odgadła natychmiast, że w panu Michale dokonywa się jakaś przemiana. Jednocześnie było jej i przykro, i smutno, że mały rycerz zdawał się jej unikać, a zarazem rozumiała, że coś się między nimi musi przeważyć i że już nie będą się po staremu przyjaźnili, tylko albo daleko więcej niż dotąd, albo wcale. Więc ogarniał ją niepokój, który powiększał się na myśl o prędkim wyjeździe pana Michała. W sercu Krzysi nie było jeszcze miłości. Jeszcze jej sobie dziewczyna nie zaznała. Natomiast i w jej sercu, i we krwi była wielka gotowość do kochania. Być może także, że czuła już lekki zawrót głowy. Wolodyjowskiego otaczała przecież sława pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej. Wszystkie usta rycerskie powtarzały ze czcią jego imię. Siostra wynosiła pod niebo jego zacność. Okrywał go urok nieszczęścia i w dodatku panienka, żyjąc z nim pod jednym dachem, przyzwyczaiła się do jego urody. Krzysia miała to w swej naturze, że lubiła być kochaną. Więc gdy w tych ostatnich dniach pan Michał począł obchodzić się z nią obojętnie, miłość własna ucierpiała w niej wielce. Ale mając z natury dobre serce, postanowiła panienka nie ukazywać mu ni gniewnej twarzy, ni zniecierpliwienia i przyjednać go sobie dobrocią. Przyszło jej zaś to tym łatwiej, że na drugi dzień pan Michał miał minę skruszoną i nie tylko nie unikał Krzysinego wzroku, ale w oczy jej patrzył, jakby chciał mówić: wczoraj cię postponowałem, a dziś przepraszam. I tyle jej mówił oczyma, że pod wpływem tych spojrzeń krew napływała pannie do twarzy, a niepokój jej zwiększał się jeszcze, jakby w przeczuciu, że bardzo prędko coś ważnego się zdarzy. Jakoż i zdarzyło się. Po południu pani Stolnikowa pojechała z Basią do Basinej krewnej pani podkomorzyny lwowskiej, która bawiła w Warszawie. Krzysia zaś umyślila udawać, że jej ból głowy dolega, bo ją ciekawość chwyciła, co też sobie powiedzą z panem Michałem, gdy zostaną sam na sam. Pan Zagloba nie pojechał wprawdzie także do pani podkomorzyny, ale natomiast miewał zwyczaj sypiać po obiedzie, czasem i przez parę godzin, bo mawiał, że go to od ciężkości broni i dowcip daje mu wieczorem pogodnym. Więc istotnie, pobaraszkowawszy jeszcze z godzinkę, począł się zbierać do swej stancji. Krzysi serce zabiło zaraz niespokojniej. Ale jakież czekało ją rozczarowanie. Oto pan Michał zerwał się i wyszedł z nim razem. Nadejdzie niebawem, pomyślała Krzysia. I wziąwszy bębenek, poczęła na nim wyszywać złocisty wierzch do czapki, który chciała panu Michałowi na drogę podarować. Oczy jej podnosiły się jednak co chwila i biegły aż do gdańskiego zegara, który stojąc w kącie ketlingowej bawialni, tykał poważnie. Ale upłynęła jedna godzina i druga, pana Michała nie było widać. Panna położyła bębenek na kolanach i skrzyżowawszy na nim dłonie, rzekła półgłosem: boi się, ale nim się odważy, mogą przyjechać i nic sobie nie powiemy. Albo pan Zagloba się obudzi? Zdawało jej się w tej chwili, że mają naprawdę o jakiejś ważnej mówić sprawie, która może pójść w odwlokę z winy Wolodyjowskiego. Na koniec jednak kroki jego dały się słyszeć w przyległej izbie. Krąży, rzekła panna i poczęła znów pilnie wyszywać. Wolodyjowski rzeczywiście krążył. Chodził po komnacie i wyjść nie śmiał. A tymczasem słońce stawało się czerwone i zbliżało się ku zachodowi. — Panie Michale! — zawołała nagle Krzysia. Wszedł i zastał ją szyjącą. — Wać panna mnie wolała? — Chciałam wiedzieć, czy to nie kto obcy chodzi. Sama tu jestem od 2 godzin. Wolodyjowski przysunął krzesło i przysiadł się na brzeszku.